Podczas lekcji arytmetyki wezwano Jacka do kancelarii. Jack domyślił się, że się coś stało, bo kierownik niby spokojnie zaczął, ale od razu widać, że zły. Często dorośli, zamiast się zapytać, od razu zaczynają się gniewać. Wtedy w głowie się miesza i zamiast spokojnie wytłumaczyć, albo nic się nie odpowiada, albo się zaczyna wykręcać i jest jeszcze gorzej. Jack był doświadczonym uczniem, więc postanowił lepiej nic nie mówić.
Słuchaj, Fulton, pani pozwoliła wam prowadzić biblioteczkę. Potem chcieliście mieć kooperatywę. Siódmy oddział ma też kooperatywę, ale tam żadnych szacherek nie robią. Bardzo chciałbym wiedzieć, co się u was dzieje. Co ty za łyż wykupiłeś i co to wszystko znaczy?
Tak, proszę pana kierownika, mówi pani Hamilton. Zaczęło się bardzo pięknie. Laurki na Nowy Rok, różne choinkowe drobiazgi. Co prawda dziwiłam się, że za 5 centów przyniósł mój chłopiec tyle różnych rzeczy. Ktoś im tam podarował podobno. Już wtedy nawet chciałam przyjść, żeby się dowiedzieć, bo mi się wydawało podejrzane. Ale mój chłopiec nigdy nie kłamał. A teraz, jak się zaczęły te handle w klasie, zmienił się, że go nie poznaje. Raz wziął pieniądze na ołówek, a kupił jakieś marki. To znów niby mu pióro zginęło. Wziął 2 centy, a pióro niby się znalazło. Więc nie kupiłeś pióra? Przecież się znalazło. Więc gdzie masz pieniądze? Mówi, że mu były potrzebne. Pytam się, na co dzieciakowi mogą być potrzebne pieniądze?
Pani Hamilton zaczęła płakać.
Bo proszę pana kierownika, matka wszystkiego nie powie. Gdyby ojciec się dowiedział, to by go żywego z rąk nie puścił. A ja wiem, że nie winien, tylko koleżki. O, tacy jak ten kawaler.
I pokazuje na Jacka.
Ja go posłałam po naftę. Powiedział, że zdrożała. Zdziwiłam się, ale jeszcze nie podejrzewałam, bo mi się w głowie pomieścić nie mogło.
Znów płacze. Kierownik ją uspokaja. A Jackowi jakby kto w głowie wywiercił dziurę. Ledwo oddycha.
Wreszcie wczoraj, proszę pana kierownika, wyjął mi pokryjomu 5 centów i dopiero się przyznał. Ale teraz już nie wiem, czy mam wierzyć. Ach, jakie to bolesne dla matki. Przecież nie po to posyła się dzieci do szkół, żeby się uczyły kraść.
I pani Hamilton już na cały głos zaczęła płakać i wykrzykiwała.
Dla takich dzieci jak Fulton powinny być inne szkoły, jakieś poprawcze szkoły, żeby się z porządnymi wcale nie stykały, bo zaraza idzie na całą klasę. Takich uczniów powinno się wypędzać ze szkoły.
Już kierownik chce o coś Jacka zapytać, ale pani Hamilton nie daje.
Co pan go się będzie pytał? On powie, że nie winien. Ja ich wykręty znam. Ja swojemu chłopcu za nic nie pozwolę wyjść na podwórko. Pan nie wie, jakie to wszystko zepsute. Oj, ci koledzy.
Proszę pani, znam i ja dzieci, mówi kierownik.
Ja je lepiej znam, bo jestem matką.
A ja jestem wychowawcą.
To co? Pan siedzi sobie w kancelarii i już. A jak mój chłopiec miał zapalenie płuc, 5 nocy nie rozbierałam się, nie spałam, nie jadłam, nie piłam. A teraz taka nagroda. O, jakie to dla matki bolesne. A wszystko przez koleżków.
Więc kierownik znów do Jacka.
Czy sprzedawałeś marki?
Nie, odpowiada Jack.
A co, nie mówiłam, niewiniątko? Wiedziałam, że tak powie.
I znów.
Wypędzić, szkoła poprawcza.
Aż kierownik się zniecierpliwił i odesłał Jacka do klasy. I co potem było, Jack nie wie, tylko słyszał przez drzwi głos pani Hamilton na korytarzu, a potem głos woźnego. Dopiero na pauzie zaczęli sobie wszyscy opowiadać. I już cała szkoła wie, ale każdy mówi inaczej. Hamilton, Jack. Później Charlie i Jack. Jeszcze później Jack, Betty, Charlie, Sanders, Hamilton, łyżwy, marki, kooperatywa. Jack bał się najwięcej, żeby i Nelly nie wplątali do awantury. A każdy dochodzi do Jacka. Co to było? Po co ci kierownik wołał? Czego chciała matka Hamiltona? Och, jakie to było nieprzyjemne. Mówi nawet, że się matka Hamiltona chciała pobić, czy też pobiła się z woźnym. Tak trwało przez całą pauzę. Z dziewczynek najwięcej wiedziała podobno Doris, a z chłopców Aim. Charlie miał taką minę, jakby go wcale nie obchodziło. Betty płakała. Jack tak myślał. Łyżwy kupił z panią. Ale czy ma kierownikowi powiedzieć? Może pani będzie się gniewała. Markami handlował Charlie. Ale czy kierownik uwierzy? Czy Charlie się przyzna? A najgłówniejsze, czy wezwą matkę, czy nie? Phil raz tylko doszedł do Jacka. Był zupełnie poważny i powiedział: zobaczysz, że nic ci nie będzie, bo za co? A potem rozmawiał długo z Aimem. Właściwie pierwszy Aim zaczął mówić o Charlie. Adams udawał, że go głowa boli. Po dzwonku uciszyło się nareszcie, a potem znów zawołano Jacka do kancelarii. Weszła pani podczas lekcji rysunków i powiedziała: Jack, weź swoje rachunki z kooperatywy i chodź. Teraz Jack przekonał się, jak wygodna jest teka. Tylko otworzył szafę, wyjął tekę z papierami i już miał wszystko bez szukania. A w kancelarii pierwszy zeznawał woźny. Proszę pana kierownika, Jack jest bardzo porządny chłopiec. Tam jest jeden Charlie Rock. Ten trochę lubi kręcić. Kierownik powiedział, żeby woźny zawołał Charlie, a sam zaczął przeglądać rachunki Jacka. Okazało się, że Hamilton tylko dwa razy brał łyżwy. Raz zapłacił, a drugi raz nie zapłacił i więcej już nie brał. Hamilton przez cały czas kupił tylko jeden zeszyt, 300 lówki, no i laurkę. Co kupił przed świętami, dokładnie nie wiadomo, bo wtedy Clarissa obraziła się i przestała pisać. Wszedł Charlie. Marki? Ano tak, zbiera marki, zamienia się, ale we wszystkich szkołach wszyscy robią to samo. Zresztą może nie przynosić więcej albumu, bo i tak przynosi tylko, jak go bardzo proszą. Czy Hamiltonowi coś sprzedawał, nie pamięta, ale zdaje się, że nie. Jak można tak strasznie kłamać? I patrzy kierownikowi prosto w oczy i nawet się nie zaczerwieni. Ale jeszcze nie koniec. Kierownik zapytał się, czy Jack może zostawić tekę z rachunkami do jutra i odesłał ich do klasy, a potem zawołał Hamiltona, który prawie do dzwonka był w kancelarii i wrócił cały zapłakany. Na drugi dzień już tylko Charlie, Adams i Betty byli w kancelarii. Potem Charlie poszedł do domu i wrócił z matką, a na trzeci dzień przyszła matka Sandersa. Kierownik bardzo grzecznie powiedział Jackowi: dzień dobry, jak mu się Jack ukłonił na korytarzu, a papiery i tekę zwrócił mu dopiero po 3 dniach.
Jesteś w porządku, mój chłopcze. Miałeś przykrość, ale widziałeś, że i ja nie same mam przyjemności. Matka Hamiltona ma słuszny żal do szkoły, że jej syn wdał się w niepotrzebną aferę. Więc prowadź spokojnie kooperatywę, ale sam nic nie rób, tylko zawsze się naprzód porać pani albo przyjdź do mnie.
Teraz przyjemnie było odpowiadać, kiedy go obstąpili koledzy. No i co? Co ci powiedział kierownik? Klasa była bardzo zadowolona, bo myśleli, że każą zamknąć kooperatywę, a już się przyzwyczaili. Zresztą byłby wstyd przed innymi oddziałami. Sandersiak, jak wiadomo, mieszkał na tych samych schodach co Jack, więc Jack bał się, żeby matka się nie dowiedziała, bo po co? Dosyć, że sam miał tyle nieprzyjemności. Ale Sanders nic nie mówił, bo się bał, że wyjdzie na jaw sprawa pierścionka Penela. I niby wszystko zostało po dawnemu, że Jack i Nelly prowadzą bibliotekę i kooperatywę, ale teraz jeszcze się więcej pilnuje, żeby rachunki były w porządku. I tak klasa się przyzwyczaiła, że myślą, że już inaczej wcale być nie może. A nie, Jack znów chce zrobić klasie niespodziankę, a nawet 2 niespodzianki. Pierwsza, żeby się cały oddział razem fotografował, a druga, żeby cały oddział poszedł do cyrku. Właściwie to matka Penela kazała powiedzieć, żeby Jack przyszedł, że ma ważną sprawę. No i powiedziała, że będzie bardzo przyjemnie, jeżeli każdy będzie miał fotografię, bo to jest miła pamiątka, a brat pani Penel ma zakład fotograficzny. Więc musiał znów biedny Jack chodzić, dowiadywać się o cenę, bo są różne fotografie, droższe i tańsze. Znów musiał przy pomocy Mr. Tafta robić kalkulacje, żeby najładniejsza fotografia wypadła najtaniej. Więc jeżeli wszyscy się zgodzą, to każda fotografia kosztować będzie 4 centy, a jeżeli się weźmie mniejsze fotografie, to będzie można zrobić po 3 centy. I tym, co zapłacić nie mogą, można wydać 5 fotografii bezpłatnie. No i ubrali się ładnie. I cały oddział razem z panią poszedł do fotografa. Zgodzili się wszyscy, a pani Hamilton sama przyniosła do szkoły aż 6 centów, żeby jednemu jeszcze dać bezpłatnie, jeżeli nie może zapłacić.
Chętnie dam, powiedziała pani Hamilton, ale żebym wiedziała, że to nic złego i żeby było jawnie, a nie pokryjomu.
No i jedni usiedli na podłodze, drudzy na ławce, a reszta stanęła. Pani siedziała we środku i chciała, żeby z jednej strony usiadł Jack, a z drugiej Nelly. Ale się zawstydzili i nie chcieli. Stanęli bardzo z daleka. Fotograf 2 razy fotografował, żeby wybrać kliszę, która się lepiej uda. A potem na robótkach miał każdy zrobić ramkę do swojej fotografii. Rozumie się, kierownik wiedział i pozwolił, a Jack nawet wspomniał o cyrku.
Ach, niespokojną masz głowę, powiedział kierownik. A idźcie sobie do cyrku, tylko pamiętaj, żebyś przez te różne interesa nie został na 2. rok w tym samym oddziale.
Cyrk znowu to była myśl Phila. Akurat w cyrku przedstawiano dzikie zwierzęta, lwy, tygrysy, pantery. Na afiszach wymalowano ogromną żelazną klatkę i jedna pani, ale w spodniach, stoi między zwierzętami, a lew przeskakuje przez obręcz.
Słuchaj, Jack, mój złociutki, zakręć się koło tej sprawy, żeby jakoś można było po zniżonej cenie. Sam zobaczysz, kinematograf jest ciekawy, ale tam wszystko na płótnie, więc to są tylko obrazki, a tu, rozumiesz, prawdziwe, dzikie zwierzęta, a między nimi kobieta i ona się nie boi. Widzisz? Tak ci doskonale udała się fotografia? Mój złociuteńki, zrób kalkulację, sfinansuj, ale prędko, bo za 2 tygodnie zmiana programu.
Jack nie chciał. Kierownik powiedział, że mam niespokojną głowę. Rodzice dopiero dali na fotografię, będą się krzywili. Nie mam czasu, sami się zajmijcie. Ale Harry był w cyrku. Jest zupełnie tak, jak na afiszach. Młoda pani w czarnym ubraniu wchodzi do klatki z dzikimi zwierzętami. Najwięcej ryczał jeden lew. Nie chciał przeskoczyć przez obręcz. Uderzyła go, ale on tak otworzył paszczę, już zupełnie miał się na nią rzucić, ale ona coś krzyknęła i już go nie uderzyła. Tylko lokaje cyrkowi w czerwonych frakach trzymali żelazne drągi, ale lew przeskoczył, tylko potem stanął w samym rogu klatki i ryczał. Strasznie był zły i tak łapą w powietrzu ruszał, jakby ją chciał rozedrzeć, a potem zaczął gryźć klatkę zębami.
Phil aż pocałował Jacka. Zrób kalkulację, Jack. Obstąpili Jacka ze wszystkich stron. Sfinansuj.
Bo Harry nie pierwszy lepszy i jeżeli mówi, że poszedłby 2 raz nawet, to na pewno warto widzieć. Dobrze, w niedzielę pójdzie Jack z Philem przed cyrk i dowie się. Zobaczy, rozmówi, jeżeli będzie można. Jednym słowem rozejrzy się. Najgorsze, że nie miał mu kto pomóc. Mr. Taft odmówił pomocy. Nie zna się, nie wie. W fotografii pomogła matka Penela, a tu musi sam, żeby choć wiedział, jak zacząć. Phil nie dawał mu spokoju.
Musisz, powiada.
I tak się jakoś zaczęło Jackowi zdawać, że naprawdę ma obowiązek zaprowadzić 3. oddział do cyrku. Ale kiedy stanęli przed ogromnym domem, gdzie mieści się cyrk, jak zobaczyli milicjantów, którzy rozpędzają takich jak on chłopców, a tu samochody walą jeden za drugim.
Nic z tego nie będzie, mówił Jack. A co ci szkodzi spróbować?
Jack już nie jest nowicjuszem. Pamięta, z jakim strachem wchodził dawniej do Mr. Tafta, do introligatora, do hurtowni. Teraz było zupełnie co innego. Do fabryki kajetów wchodzi jak do własnego domu albo do szkoły. Od razu mówi, że jest uczniem 3. oddziału i koledzy powierzyli mu prowadzenie kooperatywy. Jack umie rozmawiać, a finansowo nazywa się to Jack umie nawiązywać stosunki. Więc Jack nawiązał stosunek z woźnym cyrku. Tak i tak, 3. oddział, 40 dzieci, nie mogą dużo zapłacić.
Zaczekaj, mówi woźny. A ten kto?
Zwraca się do Phila.
My razem.
Stójcie tu sobie.
Więc już stoją i są spokojni. Ale przyszedł 2. woźny i mało ich nie wyrzucił. Mówi, że tu stać nie wolno, że przeszkadzają.
Tamten pan nam pozwolił.
Jaki tamten pan? Co pozwolił?
Kazał nam zaczekać.
Jeden mówi tak, drugi tak. Wtrącił się niepotrzebnie Phil i mało nie oberwał za ucho. Ale akurat weszli państwo, bardzo bogaci, w takich futrach, a potem chłopak chciał się wtrynić bez biletu, a potem doszedł jakiś pan i posłał woźnego. A tu muzyka we środku gra. Czujesz zapach? Pyta Phil. Bo co? To ze stajni od koni. Wszystkie konie w cyrku arabskie mają cienkie nogi, długie szyje i są bardzo mądre.
Woźny tymczasem zaprowadził ich do kasjera. Jack otworzył tekę, chciał pokazać papiery kooperatywy, ale kasjer nie ma czasu.
Szkoła musi napisać list. Najlepiej niech przyjdzie ktoś starszy, bo są przedstawienia wieczorowe i popołudniowe. A ile kosztuje bilet? Najtańszy 10 centów.
Tyle akurat zapłacił Harry.
No, ale rozmawialiśmy z kasjerem i trzeba napisać list.
Wiesz, mówi Phil, wyślemy sami. Morris wymaluje klatkę ze zwierzętami, Nelly napisze, a wszyscy podpiszą. Musimy zwierzęta zobaczyć. Czy wiesz, gdzie Morris mieszka?
Poszli do Morrisa, kupili arkusz czystego papieru. Morris raz jeszcze obejrzał na ogłoszeniowym słupie afisz cyrkowy i powiedział, że nie wie, czy potrafi, ale na jutro obiecał przynieść. Potem poszli do Harry, żeby napisał list, a Harry napisał. Szanowny panie, byłem w cyrku i bardzo mi się podobały dzikie zwierzęta i opowiedziałem w szkole i wszyscy chcemy zobaczyć dzikie zwierzęta. Długo myśleli, co dalej, ale Jack wymyślił. Więc bardzo prosimy, bo mamy kooperatywę, żebyśmy mogli tanio być w cyrku, bo mamy mało pieniędzy, a najtańszy bilet kosztuje 10 centów. Mamy na futbal odłożone $1.35 i możemy dać jedną parę łyżew. To się może w cyrku przydadzą. Trochę Harry ma zmienić i jutro przyniesie do szkoły. Bardzo cicho było w poniedziałek na lekcjach. Harry wymalował śliczną laurkę. Na pauzie się podpisali, a o godzinie 12 te petycje, bo taki list zbiorowy nazywa się u dorosłych petycja, więc ten list Jack dał pani do przeczytania. Pani poszła z listem do kierownika, który obiecał zatelefonować do dyrektora cyrku, jeżeli będzie miał czas.
Co zrobić, żeby kierownik miał czas? Dlaczego dorośli są zawsze zajęci i właśnie na najważniejsze sprawy nie mają czasu?
I mogli się spóźnić, bo dopiero po tygodniu kierownik zwrócił list klasy i Jack z Harrym poszli do cyrku, ale im kazano przyjść nazajutrz, bo kogoś nie zastali. Potem im powiedzieli, żeby sam kierownik napisał. I znów przeszedł tydzień. Tymczasem afisze głosiły ostatni tydzień, jeszcze tylko 2 dni. Wreszcie, kiedy już zupełnie stracili nadzieję, Phil wpadł jak bomba do klasy z wiadomością, że z powodu nadzwyczajnego zainteresowania na żądanie publiczności dzikie zwierzęta zostaną jeszcze przez tydzień, więc kto nie zdążył, niech się śpieszy, bo już naprawdę ostatni tydzień. I zdążyli. Rodzice się trochę krzywili, ale Phil obmyślił odezwę do rodziców pod tytułem: przecież to karnawał, wszyscy się bawią, a dzieci to przyszłość narodu. I w tę właśnie nieodwołalnie ostatnią niedzielę trzeci oddział poszedł do cyrku. Program był taki. 1. Gimnastycy akrobaci. 2. Oryginalna tresura czystej krwi ogiera arabskiego Arik. 3. Bimbom. 4. 6 koni oryginalnie tresowanych. 5. Billy Jenkins, cowboy, Indianin i Miss Bohara. Sztuki rzucania lasso, tańce indyjskie, celne strzały. I jeszcze, aż na końcu dzikie zwierzęta. Gdyby nic nawet nie było, to sam cyrk trzeba koniecznie zobaczyć. Arena wysypana piaskiem, a potem wokoło coraz wyżej i niżej krzesła dla publiczności. Na ścianach różne obrazy o dzikich ludach. I tyle światła. I mały kucyk z napisem 15 minut przerwy. I śmieszny tresowany osiołek. I bim-bom. Jedno śmieszne, drugie śliczne, trzecie straszne. Jak oni mogą to wszystko, że się nie pozabijają? Nawet dziewczynki były zachwycone. Nawet ci, którzy byli już raz i dwa razy w cyrku.
Nawet Jackowi cyrk się bardzo podobał, tylko że nie mógł się zgodzić, że pogromczyni zwierząt jest najpiękniejszą i najsławniejszą kobietą na całym świecie i nawet od początku świata. Przecież to są tresowane zwierzęta, mówi Jack. A ty może byś wszedł do klatki? Zaperzył się Phil. Są tacy, którzy mówią, żeby weszli. Clarissa powiada, że żaden chłopak by nie wszedł. Nic dziwnego, że dziewczynki są trochę dumne. Są tacy, którzy mówią, że tygrys jest niebezpieczniejszy od lwa, bo się rzuca od razu, a lew najprzód ryczy. No, ale że głowę kładła w paszczę lwa, tego już nikt nie może zrozumieć. Jack, który myślał akurat o czymś innym, tak sobie tylko, aby coś powiedzieć, zauważył. A może to tylko naumyślnie? Co naumyślnie? Może to był sztuczny lew? Ach ty, kalkulacjo! Krzyknął oburzony Phil i zaległa nieprzyjemna cisza. Jack żałował, że się niepotrzebnie odezwał. A Phil strasznie żałował, że wymyślił na Jacka nowe przezwisko. Już teraz niech ktoś zechce Jackowi dokuczyć, na pewno przezwie go kalkulacja. Jack się zaraz usunął i niewesołe myśli zaczął snuć po głowie. Oto słońce świeci, nie za długo klasa upomni się o futbal w kasie kooperatywy pustki. Szkoda, że nie odebrał dolara wtedy, kiedy były w kasie pieniądze. Weźmie dziś tekę z papierami do domu i obliczy, ile mu są winni. Jeżeli nic nie będzie kupował przez miesiąc, powinien zebrać chociaż na jeden futbal. Gdyby kto i kupił parę łyżew. Szkoda, że kupił trzy pary. Łyżwy potrzebne są jeden albo dwa miesiące. Łyżwami bawi się tylko jeden, a w futbal gra od razu dużo. Myśli tak Jack, myśli, a tu go nagle trąca w łokieć Hanson. Słuchaj, Phil się pyta, czy się na niego gniewasz. Ja? Na Phila za co? No, że cię przezwał. Jak? Powiedział na ciebie kalkulacja. Nie, nie gniewam się, szczerze powiedział Jack. Ale Phil doszedł do Jacka dopiero nazajutrz, po drugiej lekcji, bo wstydził się, że wyrządził przykrość dobremu koledze. Ano przyszła wiosna. I Jack postawił na swoim. Oddział trzeci ma dwa własne futbale, bo Jack napisał memoriał. Memoriał jest zupełnie czymś innym niż petycja. Petycja to list, w którym się o coś prosi. Nazwa mądra, ale znaczy to samo co prośba. A memoriał to żądanie, ale tak napisane, że nie można odmówić, że trzeba się zgodzić. Może jest inaczej, ale tak właśnie zrozumiał Jack i napisał. I oddał kierownikowi do odczytania na miesięcznym posiedzeniu rodziców. Chociaż Jack nie lubi pisać, ale widział, że inaczej nic nie poradzi. Jack pisał cały tydzień, a potem Nelly bardzo ładnie przepisała. Jack długie tygodnie rozmyślał nad tą sprawą, a sprawa jest taka, że dzieciom potrzebne są pieniądze. Dzieciom pieniądze potrzebne są zupełnie tak samo jak dorosłym, tylko na inne rzeczy. Dzieci nie mają niby własnych pieniędzy, ale rodzice dają. Na zeszyty, pióra, ołówki, gumy. Czasem rodzice dają chętnie, czasem się gniewają. Ale na nieszkolne rzeczy to zawsze czekać trzeba, aż się trafi dobra sposobność. Dorośli mają wyraz, nazywają to dobra koniunktura. Więc ojciec Toda daje chętnie, kiedy się upije, a ojciec Jilla odwrotnie, jak zacznie pić. Biedny Jill zawsze odesłany jest przez panią do domu, bo nie ma kajetu albo stalki. W zeszłym roku cały miesiąc nie miał książek, bo akurat ojciec dużo pił, kiedy się zaczął rok szkolny. Kto wie, gdyby kooperatywa mogła wtedy kupić piłkę, młotek, cęgi i deski, może by Adams nie wdał się z Charlie, tylko robił sanki dla członków kooperatywy. Adams zrobił na podwórku sanki i woził dzieciaków za darmo. Nawet zrobił żelazne okucie z blachy. Adams tak wtedy mówił. Morrisowi daliście farby i patrzcie, ile wam namalował. Macie z niego pożytek, a mnie nie chcecie. Jack zrobił kalkulację, ale miał wydatek duży na łyżwy. Zresztą zajęty był bardzo, bo i Harry chciał urządzić akwarium w klasie z wodnymi roślinami, złotymi rybkami, ślimakami i trytonami. I z tego też się nic nie zrobiło, bo zabrakło funduszów na sfinansowanie projektu. Zwyciężyli ci, którzy chcieli łyżwy. Harry się nie gniewał, bo widział, że Jack chce. Dwa razy byli u ptasznika na ulicy Żurawiej i raz na Owocowej. Jack chciał nawet kupić kosa albo szczygła. Niech sobie wisi w klatce i niech śpiewa. Jack pamięta. Teraz już nie warto, ale na przyszły rok będzie można urządzić przyrodnicze muzeum, bo ptasznik ma nie tylko papugi, kanarki, najróżniejsze ptaki i ryby, ale i muszle, gwiazdy morskie, różne skamieniałości. Harry wiedział, że Jack nie ma pieniędzy, a Adams złościł się. Sanki są przyjemniejsze od łyżew, bo się nie trzeba uczyć. Siadasz i jedziesz. Żałujesz na kilka desek. Jack nie żałował, ale wyraźnie nie miał. I wtedy dopiero Adams z Charlie, przeciwko Jackowi. Barnumowi dałeś organki, no i co z tego macie? Ale to twój przyjaciel. Kłamstwo. Barnum tyle obchodzi Jacka, co zeszłoroczna zima. Tylko Barnum obiecał grać dziewczynkom do tańca. Były tylko jedne duże organki. Kto mógł wiedzieć, że Barnum się podejmie, a potem nie zechce? A kiedy już się obraził i chciał organki oddać, były zardzewiałe i do niczego. Dziewczynki najwięcej były oburzone na Barnuma, a im tak się zirytował, że mało Barnuma nie pobił. Z całej klasy jeden tylko Phil wziął go w obronę. Barnum to artystyczna natura. Artysta prawdziwy musi mieć brudne uszy i wszystko mu rdzewieje. Mój wujek też ma artystyczną naturę. Kto wie, czy zawód, który sprawił kooperatywie Barnum, nie wpłynął właśnie na Jacka i dlatego bał się ryzykować, bo akurat wtedy chciał Adams robić sanki. No dobrze. Ale właściwie stało się tak dlatego, że dzieci nie mają pieniędzy. Jeden nie może grać, bo nie ma harmonijki. Barnum umie nawet grać na mandolinie. Morris nie może malować, bo nie ma farb. Biedny Phil tak się męczy, że połowy różnych rzeczy z bosko-czarnoksiężnika nie może zrobić, bo nie ma na sfinansowanie. Nawet Harry nie może sobie pozwolić na kupno siatki na motyle i skrzynki do zbierania roślin. Jeśli dziecko ma już czasem parę centów, kupi jabłek albo cukierków, bo na nic innego nie starczy. No i robi kalkulacje, robi, ale widzi, że nic, więc się boi, że zgubi. I wyda na byle co. Jack dzięki kooperatywie wie wszystko. I gryzie się, martwi, ale nie ma rady. Gaston chce zrobić latawca według wzoru z książki. James mówi, że potrafiłby zrobić elektryczny zegar. Kto go tam wie, może by i umiał. Hanson kupił w kooperatywie dwa arkusze piechoty i arkusz konnicy, a na artylerię musi czekać, bo i tak winien centa. A wojsko bez artylerii tyle warte co nic. Ford marzy o sztucznych wąsach, bo u nich jest długi korytarz i bawią się w zbójców. Nawet na sztuczne wąsy go nie stać. A przecież są w sklepach różne maski zbójeckie i indyjskie, ani marzyć o tym. Stara się Jack jak może, ale najczęściej musi odmawiać. Jeszcze tylko jedną rzecz udało mu się sfinansować. Oto Ella i Fanny wystąpiły w imieniu dziewczynek, żeby dziadkowi, który stoi niedaleko szkoły, kupować codziennie na śniadanie bułkę. Dziadek jest strasznie stary, ma siwiuteńką brodę i bardzo mu zimno. Tak z nogi na nogę przestępuje. Pewnie nikogo nie ma i jest bardzo głodny. Dziadek nie prosi jak inni, tylko stoi. Musi być dumny i przykro mu żebrać na starość. Fanny oddawała śniadanie, ale Ella jest jej przyjaciółką i mówi, że Fanny i tak często głowa boli, a jak odda śniadanie, to ją zupełnie już boli. Fanny się rozgniewała i mówi, czego się do mnie wtrącasz, co to ciebie obchodzi? Obchodzi mnie, niech mu Penel daje, a nie ty. Nie pozwolisz? Nie pozwolę. Pójdę do twojej mamusi albo powiem pani. Po co pani ma na ciebie krzyczeć, że cię głowa boli? Bo Fanny oddała śniadanie, a pani na czwartej lekcji gniewała się, że Fanny nie uważa i że jest śpiąca królewna. Nawet jej potem Alan dokuczał, łaził za nią chyba przez tydzień i ciągle tylko gdzie się ruszyła, śpiąca królewna. Fanny pokłóciła się z Ellą.
Fanny mówi, nieprawda. Ella mówi, sama mi przecież powiedziałaś. Fanny mówi, już nigdy w życiu nic nie powiem. Ella mówi, jak sobie chcesz, a śniadania nie będziesz oddawała, bo potem jesteś głodna. Fanny mówi, zabronisz mi? Nie lubię, jak się mną ktoś za bardzo opiekuje. Ella mówi, jeżeli jestem dla ciebie ktoś, możemy nie rozmawiać. Wszyscy wiedzą, że już za godzinę będą rozmawiały, bo jak się pokłócą tacy, którzy się nie lubią, mogą potem rok nie rozmawiać. Ale tu poszło przecież o głupstwo. Tylko je więcej rozzłościł Phil, bo stuknął głowami i powiedział, pocałujcie się, dziewczynki. No, ale dziadka zna cały oddział, więc znów do Jacka. Dziadkowi kupować chleb. Nie, bułkę, bo nie ma zębów. Jack się zgadza. Przecie nie można pozwolić, żeby Fanny co dzień bolała głowa, bo ona dobra dziewczynka, nie skarży się. Trochę się lubi rozporządzać, ale dobrze się uczy i wytłumaczy, jak ją poprosić, czasem nawet lepiej niż Harry. I obciążył Jack budżet kooperatywy o stały wydatek. Ale Mr. Taft powiedział, że nie szkodzi, bo kooperatywa powinna przeznaczyć pewne sumy na cele społeczne. Wszystko to wiedział Jack i wiele innych jeszcze rzeczy. Pisał Jack cały tydzień. Ciężko szło. Przekreślał, mazał, znów przepisywał. To mu się początek nie podoba, to zakończenie. Nagle coś sobie przypomina i dodaje. Głównie, że wiosna się zbliża, a nie mają futbalu. Tak i tak. Futbal kosztuje tyle i tyle. Raz na tydzień odbywać się będzie mecz za miastem, więc potrzebne pieniądze na tramwaje. Kooperatywa oszczędziła rodzicom wiele pieniędzy, nie tylko dlatego, że jest taniej, ale że każdy ma okładkę i bibułę, że nikt teraz nie wydziera kartek z zeszytów, bo kupują arkusze papieru. Biblioteka szkolna wydała 246 razy książki. Gdyby dzieci nie czytały książek, pewnie dokazywałyby w mieszkaniu i mogły coś stłuc, albo by biegały po podwórku i darłyby zalówki. Dzięki kooperatywie choinki były ładnie i tanio przybrane. Jack ma zamiar kupić większą ilość wielkanocnych stoliczków. Adams obiecał wyciąć laubzegą, a Jack był w cukierni, ale powiedzieli, że jeszcze za wcześnie. Dzieci napisały laurki noworoczne, zrobiły z drutu klatki, same na robótkach oprawiły fotografie, którymi ozdobiły mieszkania. Dorosłym potrzebne są pieniądze, ale dzieciom tak samo. Przecież nie można tylko pracować, jeść, spać i nic więcej. W oknach mieszkań muszą być doniczki. Jack się dowiadywał o nasiona. Pomoże mu w tym wujaszek Dicka. Gdyby można było zaraz kupić doniczki, wypadłoby taniej. Kooperatywa ugina się pod ciężarem wydatków. Jack chciał zamówić pieczątkę gumową z napisem kooperatywa. Taką pieczątkę ma siódmy oddział. Ale Jack postanowił zredukować wydatki administracyjne ze względu na zły stan finansów i pieczątki nie kupił. Te dwa zadania są też bardzo trudne i finansowe. Kooperatywa nie chce drogo sprzedawać, więc ma nieduże dochody. Przy tym kupili 3 pary łyżew, które na przyszłą zimę będą procentowały. Do końca roku szkolnego trzeba będzie dokupić tylko kajety rachunkowe. Stalek mają całe 3 pudełka. Więc nie o to idzie, żeby nawet darowano, a tylko o pożyczkę. W memoriale wspomniał także, że nie mają roweru. Napisał o rowerze na żądanie Dicka, ale bardzo ostrożnie. Napisane było tak. Wiemy, że od razu w pierwszym roku nie możemy mieć zbyt wiele. To też nie kupimy ani roweru, ani aparatu fotograficznego, ani mandoliny. Ale każdy przyzna, że cały oddział nie może spędzić lata bez 2 futbalów. Jeśli Jack miał chwilę wolną, wyruszał już nie na plac, nie na sąsiednie, a dalej, do śródmieścia, na pryncypalne ulice, gdzie są wyższe i ładniejsze domy, bogatsze sklepy i ciekawe wystawy. I za każdym razem coś nowego zobaczył. Raz zatrzymał się przed wielkim domem. Napisane było bank. Innym razem odczytał napis Urząd Podatkowy. To znów notariusz taki a taki. Zapisywał to sobie na kartce, a potem wstępował do Mr. Tafta na pogawędkę i pytał się, co znaczy. Mr. Taft chętnie objaśniał.
Bank pożycza pieniądze. O, patrz.
Mr. Taft otworzył książkę telefoniczną.
Patrz, jest bank handlowy. Jeżeli kupiec chce kupić towar, a brak mu pieniędzy, idzie tam i pożycza. W banku przemysłowym pożyczają fabrykanci. Fabrykant musi wypłacić robotnikom. A co ma robić, jeżeli akurat nie sprzedał i nie ma? Pożycza. Co by robił rolnik, jeżeli zabraknie mu na nasiona? Jeżeli nie zasieje w porę, już wszystko przepadło. Więc idzie do banku ziemian i pożycza. Albo zaczął ktoś budować dom i nagle mu zabrakło. Jeżeli tylko dachu brakuje, nikt nie może już mieszkać. Ludzie nie mają gdzie mieszkać, a dom prawie wykończony się zmarnuje. Jeżeli rzemieślnik chce założyć warsztat, też może pożyczyć w banku.
No dobrze. A co to notariusz?
Widzisz, są na świecie ludzie uczciwi i nieuczciwi. Na przykład sprzedał dom albo sklep, albo pożyczył pieniądze, a potem mówi, że nieprawda, albo że zapomniał.
Bardzo często tak mówią, potwierdził Jack.
No, widzisz. Więc są tak zwani rejenci, którzy każde kupno albo sprzedaż zapisują do książki. Podpisuje się ten, który sprzedał i ten, który kupił. I przepadło. Już nie może powiedzieć, że nie chce, albo że nieprawda.
To jest bardzo mądre, powiedział Jack. Gdyby u nas w szkole była taka książka notarialna, nie byłoby całej awantury z Charlie. I w ogóle strasznie dużo jest między uczniami szachrajstwa. Od sprawy Charlie nowa pani też nie pozwala sprzedawać ani zamieniać. Ale to niemożliwe, więc robią po kryjomu i rozumie się, źle jest, bo kto się nie zna, traci. Jack postanowił urządzić na przyszły rok bank i książkę notarialną. Kooperatywa nic wydawać nie będzie na kredyt, tylko kto nie ma, może pożyczyć w banku. Mr. Taft radzi nie nazywać bankiem, bo się będą wyśmiewać, tylko kasa pożyczkowa. Jack już chciał nawet zacząć, ale inna ważna sprawa zajęła jego uwagę na cały czas świąt wielkanocnych. A szło nie mniej, nie więcej, tylko o rower, a może i dwa rowery. Tak. Kiedy dawniej mówił Jack kolegom o czymś, że trzeba czy że można kupić, zawsze zaczynali się śmiać. Idź wariacie, a wiesz ile to kosztuje, a skąd weźmiesz pieniądze? Teraz klasa takie ma do Jacka zaufanie, że nie zdziwiliby się wcale, gdyby powiedział kupuję samochód. Przeciwnie, już za wiele myśleli, że Jack może zrobić jak zechce. Bo na posiedzeniu rodziców kierownik odczytał memoriał Jacka i dopiero zaczął mówić, że Jack ma słuszność. Kierownik mówił tak.
Memoriał Jacka Fultona i mnie nauczył wiele. W 5. oddziale zadałem uczniom wypracowanie. Co mi jest bardzo potrzebne, a nie mogę kupić, bo nie mam pieniędzy. Na 40 odpowiedzi tylko 6 pisze, że im nic nie potrzeba, bo kupują rodzice. A inni napisali, że im są różne rzeczy potrzebne. Może na wsi, gdzie nie ma sklepów, dzieci mniej widzą i mniej chcą mieć. Ale w mieście każdy coś zobaczy, co mu się bardzo spodoba. Futbal potrzebny jest chłopcom, a jest wielu, którzy nawet piłek nie mają. Scyzoryki potrzebne są w szkole. W klasie Jacka prawie połowa ma scyzoryki i prawie wszystkie dzieci mają kredki i karton. I nauczycielka robót i rysunków jest bardzo zadowolona. Szkoła powszechna jest bezpłatna, ale rodzice tym większy mają obowiązek dawać pieniądze na to, czego w szkole nie ma. Chcę na zimę kupić latarnię, żeby można było pokazywać przeźrocza. W maju często urządzać będziemy wycieczki, a kooperatywa chce kupić futbal i rower.
Kierownik wspomniał o sprawie Charlie i powiedział, że co innego jest oszukaństwo, a co innego kooperatywa. Jack dokładnie nie wiedział, co mówiono, bo tylko trochę powiedział mu ojciec, który był na posiedzeniu rodziców. Pani też mówiła i trochę pan woźny powiedział. Zresztą najważniejsze, że futbale już są i zostało jeszcze $5.20 na rower. W gazecie były ogłoszenia, że ktoś chce sprzedać używany rower. Dick zaprowadził Jacka do welodromu, gdzie jeden pan wynajmuje do nauki rowery. Tu Jack się dowiedział, że inne są rowery do nauki, a inne z ostrym kołem do jazdy. Phil, Aim i Harry poszli z Jackiem na targ, gdzie też sprzedawano rowery. Tylko że Jack pamiętał historię wiecznych piór i teraz się bał, żeby go nie oszukali. Bo czasem wezmą stary, wylakierują go i sprzedają za nowy. A potem łańcuch pęka, szprychy się łamią, pedał się psuje i reperacje więcej kosztują niż wart jest cały rower. Szczególnie do nauki rower musi być mocny. Jack się boi. Strasznie się boi. Już był w dwóch sklepach, raz ze starszym bratem Dicka, raz z wujem Stanleya. Tak, koniecznie potrzebny ktoś starszy. I może nie tyle starszy, ile ktoś, co się zna. Na przykład, jeżeli kupuje dom, bierze architekta, żeby obejrzał i powiedział, czy warto kupić i czy nie za drogi. Takiego doradcę dorośli nazywają rzeczoznawcą, to znaczy, że on się zna. Mr. Taft mówi, że i dorośli sami nie kupują, jeżeli coś jest ważne, a nie bardzo się znają. Bo nie ma dorosłego, żeby znał się na wszystkim i żeby wszystko wiedział. No i poszedł Jack do sklepu, gdzie można kupić rowery na raty. Jack zapłaci ile ma, potem będzie spłacał. Chłopcy grają sobie w futbal, a Jack musi głowę łamać. Jeszcze go tylko drażnią, bo każdy co innego radzi, a już by chcieli jeździć. Jack chciał nawet odłożyć do przyszłego roku, bo z futbalem ma i tak dość kłopotu. Oni niszczą, a on nosi do reperacji. Dopiero Aim powiedział, że co za dużo, to niezdrowo, że jeśli chcą mieć rower, niech Jackowi głowy nie zawracają futbalem. I teraz Aim, który jest najlepszym bramkarzem, wydaje futbal, odbiera i zapisuje pieniądze. Daje do reperacji albo brat jego zeszywa. Jack tylko finansuje i niech robią, co chcą. Aima wybrali, bo jest sprawiedliwy, sam dobrze gra, a co najważniejsze, ma zegarek. Ma Aim swoje zalety, ma i wadę. Zanadto dużo gada i lubi się kłócić. Ma i zegarek Aima wadę. Zegarek idzie, kiedy Aim stoi i zaraz staje, jak Aim zacznie chodzić. Aim mówi, że to kłamstwo, że Charlie naplotkował, bo zły, że ktoś jeszcze prócz niego ma zegar. W każdym razie dobrze, że wiedzą, kiedy zaczyna się partia i kiedy kończy. Bo teraz jeden drugiego pilnuje, żeby za wszystko płacili, bo inaczej nie będzie roweru. Więc kiedy już rowery były przez rzeczoznawców dokładnie obejrzane i ocenione, Jack wziął tekę z papierami kooperatywy i poszedł do sklepu, gdzie sprzedają na raty. Rower kupuje nie ja, a kooperatywa. Mogę zapłacić $6.80, a resztę oddam, jak wpłyną pieniądze za naukę i za futbal. Nasza kooperatywa jest solidna, a nie spekulacyjna. Proszę, niech pan łaskawie przejrzy rachunki. To są kwity firm, z którymi jesteśmy w stosunkach. To są protokoły komisji rewizyjnej. Bo zapomniałem napisać, że komisja rewizyjna znów sprawdziła rachunki i znalazła wszystko w porządku. Właściciel sklepu, bardzo gruby Mr. Fay, uważnie przejrzał papiery. Ani jednego papierka nie przepuścił.
Kto ci prowadzi książki? Zapytał się. Czy ty sam pisałeś?
Nie, książki handlowe prowadzi Nelly.
A dlaczego ten kwit nie ma daty? Kwit bez daty jest nieważny. A dlaczego tu przekreślone 4 centy? W książkach handlowych nic nie wolno mazać. A dlaczego tu nie wpisane 3 stalki? Dlaczego nie wpisana 1 laurka? Dlaczego nieskończony rachunek sprzedaży świątecznej? Czy masz te 2 scyzoryki, które tu figurują? Dlaczego 3 wiersze napisane innym charakterem pisma?
Jack tak jakby odpowiadał w szkole albo zdawał egzamin. Tu ja zapomniałem, tu Nelly się pewnie omyliła, tu Clarissa. Nie wiedziałem, że tak trzeba. 1 laurka się podarła. Ale najciekawsze, że Mr. Fay tak jakby cały czas był z Jackiem w szkole. Niby nic, przegląda same rachunki, a wszystko wie. Wie, że na wiecznych piórach i kałamarzach stracił, że mu się nie powiodło. Wie, że łyżwy się dwa razy zepsuły. Wie, że nie chcieli kupować czarnego, glansowanego papieru. Wie, że bąki drewniane dołączył do torebek świątecznych już w ostatniej chwili. Wie nawet, że w końcu stycznia ktoś zbuntował klasę przeciwko Jackowi, ale to trwało niedługo. Strasznie mądre te książki handlowe. Niby nic, a od razu widać.
Słuchaj, Mr. Fulton, mówi pan Fay. Dasz mi $6.80, zostaniesz winien $3.20. Co sobotę masz wpłacać dolara. Kiedy 4. tygodnia oddasz ostatnie 20 centów, dam ci drugi rower dla tych, którzy już będą umieli. Pozwalam ci jedną ratę wpłacić z 2-dniowym opóźnieniem, zamiast w sobotę, w poniedziałek. Obowiązuje się 3 razy bezpłatnie reperować drobne uszkodzenia. I radzę wziąć nie ten rower, który oglądałeś, tylko od ten. To nic, że się mniej świeci. Zresztą jak chcesz. A tu masz umowę naszą, którą kierownik szkoły powinien podpisać. Niech tylko napisze, czytałem.
Jack powiedział, serdecznie dziękuję. Włożył umowę do teki z papierami i wyszedł zamyślony. Co robić? Który wziąć rower? Czy ten, który radził wuj Stanleya, czy ten? I czy wypada jeszcze raz przyjść z bratem Dicka obejrzeć? Idzie tak Jack i myśli, aż spotyka chłopców. Wracają z meczu, tacy rozbawieni. Iskra wlepiła pochodni 3 gole. Szkoda, Jack, że ciebie nie było, mówi Aim. Jak człowiek ma obowiązki, na wiele rzeczy nie może sobie pozwolić, odpowiedział Jack.
No i wszystko szło świetnie. Wziął rower, który poradził Mr. Fay. Tylko raz jeden był w reparacji. 5 chłopców nauczyło się jeździć z wsiadaniem, z nich jeden jeździ bez rąk, 4 nie umie jeszcze wsiadać. Ach, żeby już wyjechać na miasto. Jack nie spóźnił ani jednej raty. W 1. tygodniu dolar, w 2. dolar i 20 centów dla równego rachunku. W 3. tygodniu dolar. I kooperatywa otrzymuje 2. rower, prawie nowy, z gwarancją. Z gwarancją, to znaczy z zapewnieniem, że się nie zepsuje. 1. dnia mały głuptas z 2. oddziału, kiedy Aim jechał, wsadził między szprychy patyk. Jedna trochę wygięła się, ale koło się nie scentrowało i Mr. Fay na poczekaniu naprawił. Tak, 20 kwietnia 1. rata, 27 kwietnia 2, 4 maja 3 i 2. rower. Już na 2. ratę pożyczył Jack 50 centów od ojca Sibleya i 25 centów od pani Parkins, a na 3. ratę 50 centów od matki Nelly. Ale co to znaczy? Z futbalów i 2 rowerów przez maj i czerwiec powinno wpłynąć $6, ze sprzedaży $3, razem 9. A pozostają jeszcze lipiec, sierpień, bo pan Fay ma teraz zaufanie do kooperatywy i zapłatę rozłożył na 4 miesiące. Jack nie pomylił się w rachunku. Kalkulacja była zupełnie dokładna. No i w niedzielę dnia 6 czerwca 2 rowery skradziono. Ford i Taylor wzięli rowery na cały dzień na wycieczkę za miasto. Dzień był bardzo upalny, więc się zmęczyli. Postanowili wrócić kolejką. Rowery oddali do wagonu towarowego. Dostali kwit. Kwit zgubili, czy też im skradziono, nie wiedzą. A kiedy chcieli odebrać bez kwitu, powiedziano, żeby przyszli jutro, bo był straszny tłok. Ale już w niedzielę magazynier powiedział, że mu się zdaje, że jacyś 2 panowie je odebrali. Nazajutrz w komisariacie powiedzieli, że trzeba było od razu na stacji zawiadomić policję. Obiecali szukać, ale uprzedzili, że nie ma nadziei, bo przez noc z niedzieli na poniedziałek i przez pół poniedziałku złodzieje mogli rowery sprzedać, ukryć, przemalować. Nie, przepadło. Proszę na to nie liczyć. Gdyby chociaż widzieli złodzieja, ale nie. Chłopcy nie wiedzą nawet, czy zgubili kwit kolejowy, czy im skradziono. A magazynier w tłoku i pośpiechu ani co widział, ani pamięta. Był to straszny cios dla całego oddziału. Dziewczynki niektóre płakały, chociaż nie jeździły, bo to były męskie rowery. Wszyscy się pytają, co teraz będzie.
Seal żąda zwrotu 2 centów, które dał w sobotę za dzisiejszą jazdę, ale nawymyślali mu zaraz, że dokucza głupimi 2 centami teraz, kiedy trzeba myśleć, co w ogóle robić. W poniedziałek byli na dworcu kolei i w komisariacie. We wtorek znów na kolei i 2 razy w komisariacie. A w środę im powiedziano, żeby więcej nie przychodzili, że zawiadomią, jak będzie potrzeba. I rzeczywiście w piątek przyszedł do szkoły milicjant. Pytał się Forda, Taylora i Jacka. Coś zapisał na arkuszu. Jeszcze w niedzielę wezwano Jacka do komisariatu. Pokazano mu stary, połamany rower. Czy to nie ten? I koniec. Co robić? Mr. Taft zmartwił się tak, jakby jemu rowery skradziono. Przyjacielu Fulton, pokaż rachunki. Nie będę ukrywał, że grozi ci bankructwo. Tak, długi twoje wynoszą $11.62. Tobie winni są koledzy 94 centy. Więc pasywa wynoszą 4 od 12.8, 9 od 15.6. No tak, $10.68. Pieniędzy nie masz? Ani centa. To źle. Łatwiej porozumieć się z wierzycielami, jeżeli choć część długu można zwrócić. No tak, a teraz majątek kooperatywy. 2 futbale, 3 pary łyżew, scyzoryki, kajety, ołówki. Razem mniej więcej $4-5. Zbankrutowałeś na sumę $5. Tak musisz powiedzieć. Teraz dopiero Mr. Taft spojrzał na Jacka i aż się przestraszył. Taki był Jack blady. Więc zaczął go uspokajać.
Są przypadki, że policja schwytała złodzieja w 2 tygodnie i w miesiąc po dokonanej kradzieży.
Znajdowano skradzione rzeczy, kiedy już wszyscy uważali za przepadłe. Przed 15 laty okradziono pewnego jubilera w Bostonie i też zbankrutował, a potem znaleziono część skradzionych kosztowności w Londynie, część w Wiedniu, a resztę aż w Moskwie. 10 lat temu okradziono największy skład futer. Futra w 5 roku później znaleziono. Trudno. Pożar, kradzież. To są katastrofy. Nikt Jacka obwiniać nie może. Dlatego też dorośli wymyślili asekurację.
Co to znaczy? Zapytał się Jack, który mimo nieszczęścia chciał poznać nowy finansowy wyraz.
Widzisz, co miesiąc płaci się niedużą sumę, a jak jest pożar albo kradzież, muszą ci zwrócić.
I zadowolony, że Jack się trochę rozerwie, długo opowiadał Mr. Taft o różnych kradzieżach i o tym, jak wywiadowcy mądrze poszukiwali złodzieja. Siedzi Jack, słucha, słucha, ale nagle się pyta.
Mr. Taft, czy to prawda, że można przez noc osiwieć? Podobno jeden kapitan okrętu osiwiał podczas burzy.
A Jack od tygodnia codziennie przegląda się w lustrze i szuka siwych włosów. Jack chce koniecznie osiwieć. Gdyby przyszedł rano do szkoły jak gołąbek albo staruszek, dla którego kupują bułki, wszyscy wiedzieliby, że się martwi. Jack nie osiwiał, choć jedną noc miał naprawdę straszną. Leży, ale nagle słyszy głos Nelly.
Mamo, jestem głodna.
A matka Nelly odpowiada.
Nie mogę ci nic kupić, bo Jack zbankrutował i nie odda mi 50 centów.
To znów matka Mr. Tafta usiadła na łóżku i pokazuje na migi, że prosi o kawę, a Mr. Taft odpowiada.
Jack winien mi $1.35. Zbankrutował. Nie mam kawy.
Pani Parkins wchodzi do pokoju i skarży się rodzicom Jacka.
Ładnie mnie wasz syn urządził. Pożyczyłam na rower 25 centów, a on wziął i zbankrutował.
A matka płacze i mówi.
Wiem. Cóż ja na to poradzę? Prosiłam, żeby nie pożyczał, bo może nie oddać.
A ojciec daje pani Parkins 25 centów. I Jack wie, że znów nie będzie palił cygar. I pewnie się rozchoruje, bo kto się już przyzwyczaił, musi palić. Ojciec chory. Mała Mary płacze. Mr. Fay wchodzi i pyta się, gdzie jest skrzynka Jacka? Jeżeli nie oddaję $7, zabiorę przynajmniej skrzynkę. O, jest tu sporo różnych rzeczy. Nawet centa znalazłem. A Jack mówił, że nic nie ma.
I odwija z bibułki centa otrzymanego od Nelly. Wszystko tu nie było naprawdę, tylko mu się zdawało, czy śniło, bo zaczął jęczeć i płakać przez sen, aż go matka musiała obudzić. Co ci jest, Jack? Boli cię co? Chory jesteś? I dopiero Jack matce opowiedział. Zmartwili się rodzice. Miał jeszcze Jack 2 konferencje. Z kierownikiem szkoły i z Mr. Fayem. Mr. Fay przyjął wiadomość zupełnie spokojnie.
Trudno, powiada, stało się. Rachunki dowodzą, że prowadziłeś kooperatywę solidnie. Zbankrutowałeś nie przez lekkomyślność, a z winy nieszczęśliwego wypadku. Trudno. Jeżeli nawet stracę, będzie to, wiedz chłopcze, nie pierwsza moja strata. Każdy kupiec musi być na to przygotowany, że czasem traci. Jeżeli ktoś bankrutuje nie z własnej winy, obowiązkiem każdego dopomóc. Ponieważ widzę, że boli cię najbardziej dług matki Nelly, pożyczę 50 centów, żebyś mógł jej oddać.
Proszę pana, mówi Jack ze łzami w oczach. Ona jest wdową. Powierzyła mi wdowi grosz.
Wiem, wiem. Masz słuszność. Ją przede wszystkim powinieneś spłacić. Dalej musisz zebrać posiedzenie, które cię upoważni do sprzedaży części majątku kooperatywy, żeby spłacić Mr. Tafta, Mr. Sibleya, panią Pennell i Parkins.
I taki poczciwy. Dał mu jeszcze 50 centów i kazał przyjść za tydzień.
Kiedy kończy się szkoła?
Za 10 dni.
Więc przyjdź za tydzień. I nie targaj sobie nerwów, bo zobaczysz, że skończy się dobrze.
Mr. Fay potwierdził, że przedmioty skradzione mogą się po miesiącu i później znaleźć i radził co pewien czas dowiadywać się w komisariacie.
Nie szkodzi policji przypomnieć.
Wyszedł Jack niby uspokojony. Wiele trudu go kosztowało, żeby matka Nelly przyjęła 50 centów. W końcu zgodził się wziąć 2 centy dla Sila i 8 na bułki dla dziadka. Ale niby spokojny, a uczyć się nie może, bo kto ma stargane nerwy, nigdy się uczyć nie może. A konferencja z kierownikiem szkoły skończyła się tak, że Jack wywiesił ogłoszenie w szkole, że kooperatywa pragnie sprzedać 2 futbale, 3 pary łyżew, może również odstąpić kajety, ołówki, no i wszystko. Nelly napisała ogłoszenie. Pierwszy zgłosił się Horton. 7 oddział ma $2 i chętnie kupi. Małego futbalu nie chce, bo to dla dzieci. Tylko 1 para łyżew może im się przydać. Horton niby nic, ale Jack widział, że zadowolony.
Przypomnij sobie, że cię ostrzegałem. Kooperatywa nie jest zabawą dla malców.
A sam przegląda wszystko jak swoje. Co mu się nie podoba, odkłada na bok, na kupę. Co prawda Jack od kradzieży ani razu nie układał szafy. Nawet kurzu nie wytarł. Ostatni tydzień szkoły przeszedł bardzo poważnie. Nawet Phil nie błaznował. Dla Jacka wszyscy byli bardzo dobrzy. Doris chciała go poczęstować wiśniami. Przez pierwsze 3 dni mówili do Jacka szeptem. O bankructwie kooperatywy wiedziały już wszystkie oddziały, a tylko jeden Alan raz tylko pozwolił sobie zażartować. Miał się spyszna. Nawymyślali mu, tak go zawstydzili, że inny pod ziemię by się schował. Przypomnieli mu zaraz skradzioną przed 2 laty książkę, sprawę z Rosą przed rokiem, jak go ojciec w zimie na korytarzu w szkole tak trzasnął w twarz, że aż huknęło i dopiero kierownik powiedział, że ojciec może w domu robić co chce, ale w szkole bić nie pozwala. Każdy inny pod ziemię by się schował ze wstydu, a on nic. Ręce wsadził w kieszenie i śmieje się. Phil aż splunął, a Aim tak go pchnął, że się mało nie przewrócił. Tak, szkoła cała okazała wiele współczucia Jackowi. 7 oddział chciał nawet zmusić Hortona, żeby oddał wszystko malcom. Nikt Hortona nie upoważniał do kupienia futbalu, łyżew i scyzoryków.
Horton cały rok nic dla kooperatywy siódmego oddziału nie robił, a teraz zbogacił się na krzywdzie młodszych kolegów. Niech zatrzymają te $2. Jak będą mieli, to zwrócą na przyszły rok, a oddać, co wziął od nich Horton. Ale Jack urządził posiedzenie. I nie. Wpisałem do książki handlowej, a w książkach mazać nie wolno, mówi Jack. Jeżeli koniecznie chcecie, no to mogę odebrać, ale kooperatywy prowadzić nie będę i wybierzcie innego. Więc siódmy oddział bierze do gry w futbal tych, którzy lepiej grają i dali kilka książek do biblioteki. Biblioteki Jack nie przerwał. Teraz nawet biorą więcej książek, żeby pokazać Jackowi, że się nie gniewają i że jest im potrzebny. Pani powiedziała, że dzięki bibliotece dzieci lepiej czytają, ale znów w szafie jedna półka jest zupełnie pusta. Do Forda i Taylora oddział ma żal, chociaż im tego nie pokazuje wyraźnie. Trudno, przecież nie stracili rowerów naumyślnie, ale dlaczego zaraz nie powiedzieli, tylko kręcili? No trudno, bali się. Bo naprzód powiedzieli, że rowery są na kolei, bo był tłok i nie mogli odebrać. Potem, że magazynier nie wydał, bo się kwit zarzucił. Taki kwit kolejowy nazywa się fracht. Ale dlaczego nie mówili, że fracht był przez nich zgubiony? Niby wychodzi, że to wina kolei. No i powinni byli w niedzielę zawiadomić Jacka. A już najpóźniej w poniedziałek, jak tylko przyszli do szkoły. Może pani pozwoliłaby opuścić szkołę i od razu zająć się tą sprawą? Strata kilku godzin, gdy idzie o pościg za złodziejem, ma duże znaczenie. I gdyby Jacka nie tknęło złe przeczucie, byliby może zwlekali do wtorku, a może i środy. Taylor przynajmniej widać, że zmartwiony, bo prosił, żeby rodzicom nie mówić, że będzie spłacał po 2 centy tygodniowo. I to dobre, bo można przynajmniej bułki dla staruszka kupować. To i przez wakacje mamy dawać mu bułki? A ty coś myślał? Finansowo to się nazywa zobowiązanie. Dziadek, układając budżet, liczy na bułkę, więc nie możemy robić mu zawodu. Taylor nie wyjeżdża na lato, więc mimo bankructwa wypełnią zobowiązanie. No tak, Taylor. Ale Ford jeszcze zaczął urągać. Każdemu, powiada, mogą ukraść. Tak jakby to pierwsza na świecie kradzież. No, a dlaczego Jackowi nic nie ukradli? Bo na rowerze nie jeździł. Wychodzi, że Jackowi dlatego nie ukradli, że nie jeździł. Co z głupcem gadać? A Jack naprawdę ani w futbal nie grał, ani się nie ślizgał, ani na rowerze nie jeździł. A co najgorsze, bardzo się zaniedbał w nauce. Pani tylko na prośbę oddziału nie dała mu poprawki ani robót wakacyjnych. Tak, Jack był naprawdę osobliwym chłopcem. Bo są ludzie, których nic nie obchodzi. Aby jemu było dobrze. Wszędzie pcha się pierwszy, nie pomyśli, że innym też się należy. Mówią o nich samolub, sobek, nieużyty, sknera. Dorośli mówią egoista. Wszystko tylko dla siebie. A są, którzy nie myślą o sobie, a chcą każdemu usłużyć i pomóc. Jack był właśnie taki. I dlatego bankructwo kooperatywy, chociaż z winy Forda i Taylora, a właściwie wskutek nieszczęścia, dotknęło go tak bardzo. Co teraz będzie? Na pauzie, prócz paru, którym z łaski pozwalają się bawić w futbal, inni nie mają co robić. W niedzielę nawet tych 5, którzy z wsiadaniem jeżdżą na rowerze, nie mogą wyjechać za miasto. A na przyszły rok, czy uda się odbudować kooperatywę, żeby znów mogli kupować, co im potrzeba? Jack miał piękne plany na początek roku. Nawet książki szkolne chciał sprzedawać w kooperatywie, bo w 4 oddziale potrzeba wiele książek, a są chłopcy biedni. Już miał Jack 2 konferencje z Mr. Taftem. Nikt z chłopców nie myślał, co będzie po wakacjach. Najwyżej umawiali się, kto z kim chce siedzieć razem, ale Jack z góry chciał już przygotować. I tak jest właśnie w handlu, że w lecie przygotowuje się wszystko na zimę, a w zimie na lato. Już w lecie szyją krawcy zimowe palta i ubrania, a w zimie zamawiają kupcy na lato w fabrykach i u rzemieślników. Dzieci wtedy dopiero myślą, kiedy im zaraz potrzeba, a dorośli już wcześniej wiedzą, że za miesiąc trzeba coś mieć albo zrobić. Bo dorośli są przezorni. I pani też była przezorna. To też na długo przed wakacjami zamówiła pani statek, żeby na pożegnanie roku szkolnego urządzić wycieczkę. Pójdą pieszo do rzeki, wsiądą na statek, popłyną w dół rzeki, gdzie jest piękna góra w lesie ze starym zamkiem. Ten zamek warowny był oblegany przez Indian, a potem się spalił podczas rewolucji. A teraz widać tylko jedną ścianę i kupę gruzów porosłych mchem i trawą. Przyjemnie być w takim miejscu, gdzie chociaż dawno odbywały się boje. Tu kiedyś stały wojska, tu strzelali. Może akurat w miejscu, gdzie teraz stoją, padł człowiek przeszyty zatrutą strzałą? Naprzód miały iść na wycieczkę tylko cztery wyższe oddziały, a potem cała szkoła. Jack zrazu nie chciał. Zdawało mu się, że nie wypada bawić się człowiekowi, który zbankrutował. Nie mam czasu, mówi. Muszę powtórzyć wiersze. Pani ma mnie wyrwać na poprawkę. Ale poskarżyli się. Proszę pani, Jack mówi, że nie pojedzie. Dopiero pani na niego. Jack, nie bądź dziwakiem. Jak wszyscy, to wszyscy. I zaczęli prosić, żeby Jack nie miał poprawki. Proszę pani, mówi Aim, Jack nie mógł się dobrze uczyć, bo miał z nami tyle kłopotów i zmartwień. Byłoby niesprawiedliwie, gdyby mu się krzywda stała. Tak, mówi Phil, wytoczymy proszę pani za Jacka ostatnią kroplę krwi. Bez namysłu oddam głowę pod miecz katowski. I tak śmiesznie palcem przesunął po szyi i tak wytrzeszczył oczy, że klasa nie mogła się nie śmiać. I pani powiedziała, że jeśli Jack pójdzie na wycieczkę, to może nie mieć poprawki. Było naprawdę przyjemnie. Szli czwórkami przez miasto i nawet samochody się zatrzymują, żeby im zrobić miejsce. Zupełnie jak wojsko. Potem dziewczynki niby się boją, żeby się nie utopić. Czy statek może utonąć? Nie boją się wcale, tylko udawalskie. Harry i James urządzili bitwę pod zamkiem. Kiedy było śniadanie, Jack, Phil i Nelly usiedli na murku. Nelly z matką wyjeżdża do brata na lato. A ty, Phil, co będziesz robił w wakacje? Boję się, że się rozdokazuję, potem znów będzie mi trudno. A dałem sobie słowo, że w czwartym oddziale nie będę robił małpy za siebie. Znudziło mi się. Jak jestem wesół, to nic. Ale jak mi smutno, strasznie nie lubię, kiedy się ze mnie śmieją. Jedzą? Nic nie mówią. Ale nagle Nelly przechyliła w bok głowę, że jej się włosy tak w jedną stronę zebrały i mówi: Mamusia kazała się spytać, czy nie chcesz z nami pojechać, Jack. Tam jest bardzo ładnie. Las taki, ale gęsty. Można zbierać poziomki. Nie, Jack musi zostać. Będzie pracował u Mr. Tafta. Mr. Taft powiedział, że w lecie jest mały ruch w sklepie, bo nie ma szkoły, więc chce wziąć chłopca. Mr. Taft będzie miał czas zająć się chorą matką i porobi zakupy na nowy rok szkolny. A Jack sam zostawać będzie w sklepie. I Mr. Fay chciał go wziąć na lato, bo jego chłopiec wyjeżdża na wakacje. To się nazywa urlop. Nawet Mr. Fay miał więcej płacić. Jackowi nieprzyjemnie było odmówić, ale powiedział, że otrzymanymi od Tafta pieniędzmi zapłaci panu Fay za skradziony rower. A może by Mr. Fay mnie przyjął? Mówi Phil. Co tam trzeba robić? U Mr. Faya najwięcej zajęcia na mieście. Potrzebny mu goniec na pocztę z listem. Pewnie rowerem. Nie wiem. Jackuńciu, kochany, poleć mu mnie. Tylko nie mów, jaki ja jestem. Zobaczysz, że się będę starał. I tak rozmawiali przyjemnie. A kiedy wracali razem do domu, Phil zapytał się Jacka. Jak ci się zdaje, Jack? Czy Nelly i mnie troszkę lubi? Bo ona jest bardzo przyjemna.